Ta teologia się, powiadam, rozwijała z różnym nasileniem aż do XII i XIII wieku, kiedy pojawiła się jako dyscyplina akademicka, czyli na uniwersytecie. I to było decydujące. Jedni uważają, że to było negatywnie decydujące, bo doprowadziło do skostnienia teologii, do zamknięcia jej na uniwersytetach, a przeciętny człowiek coraz mniej z tego rozumiał, a drudzy uważali, że tutaj dopiero powstały wielkie syntezy teologiczne, te wielkie budowle, gdzie filozofia z teologią się przenikała. Jak Państwo przecież wiedzą, święty Tomasz nie był filozofem, tylko był teologiem, za takiego się uważa. Więc święty Anselm. Na czym polega rola świętego Anselma, zresztą świętego Tomasza? No, można ją opisywać w wielu wymiarach, ale między innymi na tym, że tutaj nastąpiło rozdzielenie wiary od wiedzy. Fides et ratio. Ale w tym czasie są też inni wielcy teolodzy, mniej lub bardziej ortodoksyjni, którzy mają kładli podwaliny tej akademickiej teologii. Abelard, Durkheim, Wilhelm Ockham przecież. Święty Anselm wypowiedział tę dewizę, albo właściwie podwójną dewizę Fides Querens Intellectum. Co to jest teologia? Fides Querens Intellectum. To jest wiara szukająca dla siebie zrozumienia. Ale z drugiej strony to inne bon mot, mianowicie credo ut intelligam. Wierzę, by zrozumieć, ale intelligam ut creda. Chcę zrozumieć, żeby wierzyć. To odróżnienie dwóch porządków poznania było ważnym wydarzeniem w powstaniu teologii jako dyscypliny naukowej, w sensie scientia, w sensie nauki. Tak rozumiana teologia znalazła się wówczas na wszystkich uniwersytetach w postaci odrębnego wydziału obok Wydziału Prawa, Medycyny i Artystów. Jako jej kulminacja, no, tych wszystkich wydziałów. To była królowa nauk, nie filozofia, bo filozofia była robiona tam ubocznie. Warto pamiętać, że wcale w średniowieczu nie było, gdy chodzi o uniwersytety, wcale filozofia nie była tak wysoko szacowana, tylko jako przygotowanie do teologii. Szybko powstały ogromne systemy teologiczne, jak tomizm, skotyzm, suarezjanizm, augustynizm. To są wielkie szkoły teologiczne, których ślady mamy do dzisiaj w teologii i w nauczaniu zwykłego księdza na ambonie, który nie wie, że jest augustynistą, czy tomistą, czy skotystą nawet, bo to mu się już pogubiło. Należy też to zauważyć, że w średniowieczu teologia była bardziej augustyńska niż tomistyczna. Ona się stała nią później. Także w średniowieczu wcale z tym tomizmem nie było dobrze. Nie tylko, że go potępili, ale nie był akceptowany. A jak to był jeden z wielkich? Później się przebił i właściwie dopiero po Rerum Novarum, Eterni Patris Leona XIII, tomizm stał się, zresztą nie na długo, taką oficjalną nauką, znaczy nie nauką, może w sensie, tylko takim narzędziem teologów, i to Państwo te reperkusje jeszcze mogą znaleźć w tych wielkich encyklikach na ten temat Jana Pawła II. W tym czasie zdawano sobie już sprawę, że jeżeli teologia jest nauką, to na pewno nie w takim sensie jak nauki przyrodnicze. Jest nauką w sensie episteme, bo ma swój przedmiot, cel, metodę i wyjaśnia oraz uprawomacnia swe twierdzenia przez odwoływanie się do racji. O ile w średniowieczu teologia była głównie zabarwiona filozoficznie, to dzisiaj po odrzuceniu przez większość wiodących teologów scholastyki teologia flirtuje, tak bym to nazwał, flirtuje z naukami szczegółowymi, z psychologią, socjologią, ale także naukami filologicznymi czy historycznymi. Wystarczy wziąć do ręki byle jaki podręcznik teologii, i tak się przyjrzeć, ile tam jest teologii, a ile tam jest innych nauk szczegółowych, które są tylko spięte tymi okładkami i wykładem, przynależnością do teologii. Tak więc historycznie rzecz biorąc, teologia nie jest czymś jednolitym i w różnych czasach różnie bywała pojmowana. Zawsze jednak dla teologii rzymskokatolickiej istotne były następujące sprawy. Po pierwsze, liczenie się z magisterium Kościoła. W tym sensie nie ma ona odpowiednika w żadnej innej religii. W jakiejś rozmowie niedawno ktoś mówił do mnie, nie mogliby ci przywódcy islamu ustalić, czy to jest religia terrorystyczna, czy to jest religia miłości bliźniego. Kto to ma ustalić? Nie ma czegoś takiego. To jest wyjątkowość religii rzymskokatolickiej, że ma pewien autorytet, magisterium, eklezję, nauczycielski urząd Kościoła. Dalej. Z tym wiąże się, z tym nauczycielskim urzędem Kościoła wiąże się dogmat późny, bo w XIX wieku dopiero wyraźnie wypowiedziany o nieomylności papieża wówczas, kiedy wypowiada się w sprawach fidei et mores, czyli w sprawach wiary i moralności. I tylko wówczas, kiedy wypowiada się ex cathedra, ex cathedra. Stąd te stare dyskusje jeszcze nad Pawła VI, encykliką dotyczącą środków antykoncepcyjnych. Czy papież wówczas ex cathedra występował, czy to tylko były takie właśnie enuncjacje? No, jest jasne, że nie wszystko, co papież mówi, mówi właśnie z takiej pozycji. Ale są takie enuncjacje, kiedy uroczyście przybiera wypowiedź papieża charakter taki ex cathedra. Ex cathedra to znaczy z katedry, to znaczy tak jak ja siedzę na katedrze, prawda, uroczyście wypowiada coś. Z tym wiąże się może druga, a może to jest łącznie. Od teologa wymaga się coś takiego dosyć ulotnego i niesprecyzowanego jak sensus fidei. Sensus fidei. I jeżeli się dzisiaj, a to do nas mało dociera, ale od czasu do czasu przywołuje Watykan, te dykasterie watykańskie, czy kongregacja ratzingerowska teologów w świecie do porządku. Czytając zagraniczne publikacje można się o tym dowiedzieć. Upomina ich. To im zarzuca brak sensus fidei, a więc to jest, że oni nie mają ducha, ducha religijnego, ducha wiary. No ale z duchem to jest tak, że go nie widać. Ci teolodzy się próbują bronić potem na różne sposoby, no ale niemniej zakazuje im się nauczanie, każe im się wyjechać z Rzymu, jeżeli nauczali na którymś z uniwersytetów rzymskich publikować. No są te spory dotyczące, powiedziałem w tej chwili jakiegoś bułgarskiego teologa, węgierskiego to dotyczy. Amerykanie, już Niemcy zawsze mieli te kłopoty. Hans King, chociażby znana sprawa, bardzo wybitnego teologa skądinąd, kolegi Ratzingera. To Ratzinger tak sobie potem pozwolił. Trzecie, ta specyfika teologii rzymskokatolickiej, a w ogóle chrześcijańskiej, to jest, że zawsze opierała się ona na Piśmie Świętym i na tradycji. Proszę Państwa, to jest rzymskokatolicka. Świadomie poświęcam więcej uwagi, bo sądzę, że powinni Państwo się na tym znać. Powinni się na tym znać. Jesteście na Uniwersytecie Katolickim, absolwentami Wydziału Filozofii, która kiedyś się nazywała filozofią chrześcijańską. Dobrze wiedzieć o tym, niech Państwo umieją potem w dyskusjach zająć stanowisko, jeżeli będą zapytywani, a czasami się to zdarza. Otóż teologia rzymskokatolicka opierała się na Piśmie Świętym i tradycji. Otóż protestantyzm między innymi powstał w wyniku negacji tego drugiego członu, mianowicie tradycji. Hasło Lutra, sola scriptura, tylko Pismo Święte. A więc jeżeli mamy jakieś rozstrzygnięcia dokonywać, mamy budować teologię, to odwołujemy się nie do tradycji, nie mówiąc już do jakichś autorytetów papieża, bo to zostało zanegowane, ale do Pisma Świętego. Inne hasło. Wnikałem kiedyś w tę dyskusję w związku z moimi zainteresowaniami hermeneutyką, bo ona w tym czasie powstawała. Hermeneutyka ta teologiczna powstawała w tym czasie, właśnie w czasach reformacji. To hasło protestantyzmu sola scriptura sui ipsius interpres. Sola scriptura sui ipsius. A więc ona sama siebie interpretuje. Też jakieś teksty zrozumieć, to szukaj zrozumienia w innych tekstach Pisma Świętego. To była jedna z naczelnych reguł hermeneutycznych. Reguł hermeneutycznych. Tak. W związku, był taki przerywnik, w związku ze śmiercią Gadamera w tym roku, w marcu, z tego wybitnego filozofa i jakoś twórcy filozoficznej hermeneutyki. Powrócę w październiku do wykładu na temat właśnie hermeneutyki. Po jakichś 10 latach nie wykładania tego. Nie wiem, jak mi się to uda, bo poprzednio mi się to znudziło już mówić. Coś świeżego będę miał do powiedzenia na ten temat. Udało mi się Państwo. To mogli spostrzec, że nie było mnie przez 2 tygodnie, otóż byłem wówczas na kongresie. Pierwszy międzynarodowy kongres właśnie hermeneutyki w Stanach Zjednoczonych. Skąd udało mi się przywieźć dosyć dużo materiałów i też chyba jakieś ciekawe pomysły do tego wykładu. Jedziemy dalej, proszę Państwa, z tą charakterystyką. Co było zawsze istotne dla teologii? Jeszcze raz powtarzam. Liczenie się z magisterium Kościoła, z nauczycielskim urzędem Kościoła, z nieomylnością papieża, sensus fidei, z tym, że teologia zawsze opierała się na Piśmie Świętym i na tradycji, w protestantyzmie tylko na Piśmie Świętym. Dalej, po trzecie, aż właściwie do XX wieku teologia wykorzystywała zawsze filozofię i to taką, jaka była najlepsza w danym okresie, jaka była do dyspozycji. Przez długi czas związała się z jedną formacją filozoficzną, jakim był tomizm. To była jedna z wielu formacji filozoficznych. Dzisiaj jest uprawiana również w związku z fenomenologią, kantyzmem. No, Karl Rahner, to nazwisko bardzo proszę zapamiętać. Karl Rahner, czy bardzo wybitny teolog kanadyjski. Ktoś wie? Bo kiwał pan, że pan wie. Już nie kiwa. Otóż Bernard Lonergan. Jego zwolennicy uważają go za następcę świętego Tomasza w tym dziele syntezy. On jest kantystą. Tomista, kantysta, trochę fenomenologizujący. Próby uprawiania teologii w związku z egzystencjalizmem to też jest wyraźne u Karla Rahnera. No ale tam, gdzie teologia w ogóle nie zna, czy teolog w ogóle nie zna się na filozofii, a to zdaje się jest dzisiaj no, udziałem większości teologów, nie chcę powiedzieć w jakim kraju, to oczywiście ta teologia nie będzie się rozwijała w związku z filozofią. Nie będzie się rozwijała. Tuż przed II wojną światową pojawił się problem nowej teologii. Pamiętajmy, że na przełomie XIX i XX wieku miał miejsce wielki spór w teologii o modernizm, który skończył się przecież potępieniem modernizmu. Ten cały sylabus, którego potem Kościół się stopniowo wycofywał, nie przyznawał prawa do wyboru religii, do decydowania we własnym sumieniu. To jest taki historyczny dokument, ale on na długie lata w teologii chyba negatywnie się odcisnął. To jest też ciekawe, że w XX wieku, jeżeli teologia rzymskokatolicka się rozwijała, to rozwijała się głównie pod wpływem impulsów czerpanych z teologii protestanckiej. Ona była zawsze do przodu i raczej naśladowano, imitowano w teologii rzymskokatolickiej to, co robiła wiodąca teologia protestancka. Takie nazwiska jak Bultmann, jak Karl Barth, szereg innych teologów niemieckich. To oni wpłynęli ze swoimi poglądami na teologię rzymskokatolicką, która później dopiero asymilowała je poglądy, ale w tamtym momencie, kiedy się pojawiały, to raczej to było zderzenie takie. Różne postacie teologii mamy w XX wieku. I racjonalizującą, relatywizującą, teologię śmierci Boga. Teologia śmierci Boga. Ona była, Anglikanie ją wymyślili, ale to jest też i Bonhoeffer. Prawda? Bonhoeffer, Państwo zanotują to nazwisko. To jest Tillich, Niemiec działający w Stanach Zjednoczonych. No, tu księża siedzący pewnie lepiej na ten temat mogą powiedzieć, co jeszcze w XX wieku jakieś trzeba przytoczyć nazwiska. Pewien porządek w tą wielość teologii, a również pewną dyscyplinę wprowadził dopiero II Sobór Watykański, ale równocześnie otworzył drogę innym typom teologii interpretacji. To właśnie po II Soborze Watykańskim teolodzy dość powszechnie odrzucili scholastykę. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz byłem w Kanadzie i zwiedzałem seminarium w Montrealu, duchowne seminarium w Montrealu, było dla mnie wielkim zdziwieniem, kiedy mi mówiono, że oni historię filozofii to dopiero się uczą od Kanta. Mówi, a wcześniej nie, no tam nic nie ma. Mówi, to już śmieci są. Co dzisiaj uczą, to nie wiem. To nie wiem. Prawda? Historia filozofii od Kanta. Właśnie nowożytna, Kartezjusz i do góry, a reszta wcześniejsza nie jest ważna. No proszę Państwa, to dla teologa oznaczało, że on nie rozumie, co czyta. Nie rozumie. On, dla niego wszystkie te stare dzieła i te traktaty Tomasza, Suareza, Dunsa Scota przestały być czytelne, bo on nie znał tej filozofii. To równocześnie spowodowało, że zaczęła powstawać zupełnie nowa generacja teologów. No, zupełnie inne myślenie. To są skutki. To są skutki edukacji w naszych seminariach duchownych. To będziemy też mieli refleksja teoretyczna. Nauczam w seminariach i to różnych od wielu lat. Wiem, co się tam działo i co się dzieje nadal. To też owocuje potem określoną formacją księży intelektualną i teologów, którzy potem... Bo skąd się to bierze? Jeżeli każdy ksiądz jeszcze w tych czasach, kiedy ja się kształciłem, znał biegle język łaciński, bo wykłady miał po łacinie, znał grekę, znał hebrajski, bo teksty czytał po hebrajsku, to ja nie wiem, co dzisiaj z tego pozostało u przeciętnego. Ojciec Krąpiec, kiedy zaczął studiować teologię, to biegle tymi językami operował, a Państwo jak przychodzą na studia i mają czytać klasyków filozofii, to ani łaciny, ani greki, ani hebrajskiego. No i dopiero muszą poświęcić 2 czy 3 lata, żeby sobie to przyswoić, a w tym czasie już nie mogą czegoś innego robić. To są handicapy, to są takie historyczne po prostu zaszłości, które mają skutki na dzisiaj i owocują inną formacją intelektualną, tak samo w dziedzinie teologii. Teologia współczesna jest często uprawiana dzisiaj jako nauka praktyczna, duszpasterska, katechetyczna. Rzadko kto chce studiować dogmatykę i teologię moralną. To są trudne dyscypliny, one wymagają właśnie. Jeszcze egzegeza jest bardzo trudną dyscypliną. Jeżeli sięgnę do moich tutaj obserwacji księża, którzy idą na teologię od werbistów, to idą zawsze na te rozrywkowe takie teologie właśnie, łatwiejsze. Właśnie duszpasterskie, katechetykę taką przeróżne. Są takie... No, ja nie mówię, że one nie mają znaczenia, bynajmniej nie depresjonuję tego, ale wypowiadam tezę mocną. Istotna dla teologii jest teologia dogmatyczna i moralna. Kto się nie będzie rozwijała, to tamte wszystkie nadbudówki po prostu nie mają na czym się opierać. Także ja nie przeciwko katechece, nie przeciwko naukach praktycznych. Najbardziej trzeba to robić. Ale jest źle, kiedy nie rozwija się tej podstawowej refleksji dogmatycznej. Zaraz powiemy, co przez dogmatykę. W rezultacie teologia utraciła w znacznej mierze swój charakter spekulatywny, co więcej, jak ktoś słyszy spekulatywny, to gęsiej skórki dostaje, takie już ma negatywne skojarzenia. Utraciła charakter teoretyczny, co tam teoria? Nasi księża mówili, ja jadę do buszu, mówię, do krzaków jadę, na Amazonię. Rzeczywiście, jak mamy takiego jednego księdza, który na takiej łodzi duszpasterzuje, duszpasterzuje na Amazonce. To nie potrzebuje żadnej wyszukanej teologii tym ludziom, żeby ją głosić, którzy są nieubrani i on często też nieubrany wśród nich, jeżeli trzeba. Tak się porusza, tak, dokładnie ten typ duszpasterstwa. Ale proszę Państwa, teologia jest najbardziej potrzebna samemu księdzu, to żąda teologia, żeby sobie poradził z własnymi problemami. Nie ma więc wielkich dzisiaj systemów teologicznych i stało się to, co się stało też, notujemy to, stało się to, nie ma wielkich systemów teologicznych, stało się to, co się stało na przykład też w socjologii i psychologii, są małe teologie, małe, parcjalne systemy teologiczne. Są małe teologie w postaci na przykład teologii duchowości, duchowości. Zupełnie teolodzy dzisiaj nie umieją nawiązać dialogu ze współczesnymi wynikami nauk przyrodniczych. Jeżeli jest dzisiaj jakaś potrzeba wykształcenia teologa, tu apel do filozofów siedzących na tej sali, którzy są teologami, są teologami, skończyli teologię, to istnieje pilna potrzeba teologów, którzy będą umieli nawiązać dialog ze współczesnymi wynikami nauk przyrodniczych. Przyrodniczych, bo tutaj ten dystans staje się niesłychanie odległy. Święty Tomasz rozumiał nauki współczesne w tamtych swoich czasach. Teolodzy dzisiaj nie rozumieją w ogóle i nie mogą zrozumieć, bo musieliby studiować fizykę, biologię, prawda, te nauki i te wszystkie zagadnienia, które są tam związane. Tego się nie robi. Nie wiem, czy w jakimś seminarium uczy się fizyki. W ogóle sama myśl o tym to byłaby jakaś...